A my już, drodzy Państwo, mamy połączenie z doktorem Tomaszem Żukowskim, politologiem, socjologiem związanym między innymi z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
11 wybory, które tak naprawdę komentuje pan już teraz w...
Parlamentarne.
Tak, tak.
To będzie przeszło 20.
O proszę. No właśnie, w związku z tym chyba pierwsze takie oczywiste pytanie i nad tym zastanawiają się wszyscy Polacy. Jak pańskim zdaniem, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i jak będzie wyglądał przyszły rząd?
Wie pani, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że rząd stworzy koalicja trzech dziś jeszcze opozycyjnych formacji, koalicja lewicowo-liberalna. Ale nie jest to jedyny scenariusz, bo oprócz tego mamy, po pierwsze ten scenariusz ma dwa podwarianty. Pierwszy, że to będą trzy formacje, a drugi, że część lewicy albo cała lewica się w tym, czy większość lewicy się w tym nie zmieści. Rozumiem, że jeżeli dwie partie liberalne, czyli Koalicja Obywatelska, właśnie partia Obóz, czy formacja, bo to jest koalicja przecież, plus Trzecia Droga, to znaczy uznają, że z lewicą nie po drodze, bo w ten sposób zyskają większą spójność programową, to wtedy to będą dwie czy dwie i pół. To jest scenariusz drugi. I jeszcze mamy scenariusz, w którym koalicję buduje Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z PSL-em i z Konfederacją. Taka koalicja przy wszystkich jakby różnicach kampanijnych ma dwa, myślę, że dość oczywiste, albo chciałbym, żeby oczywiste elementy wspólne. To znaczy, po pierwsze, stanowisko wobec wsi, wobec rolnictwa, no to akurat z całą pewnością tak jest. A jeśli mówię, że chciałbym, to myślę oczywiście o stanowisku w sprawie pomysłów na centralizację Unii Europejskiej, które będą głosowane no, dokładnie za dwa dni w Parlamencie Europejskim. Tutaj istnieje, można przypuszczać, że wszystkie te trzy formacje, czyli również PSL, są po prostu przeciw.
Panie doktorze, a dlaczego dzisiaj mówi się, że praktycznie stworzenie takiej koalicji PiS-PSL, właśnie ewentualnie Konfederacja jest niemożliwa? Chodzi mi o taką strategię PiS-u. Gdzie tutaj zostały popełnione błędy, że faktycznie no, inne, te mniejsze opcje nie chcą albo boją się wchodzić w koalicję z PiS-em?
Wie pani, jeśli chodzi o to, czy ona jest możliwa, znaczy matematycznie ona jest możliwa. Jeśli chodzi o te dwie kwestie programowe, to znaczy pierwsza, czyli sprawa zachowania przez Polskę suwerenności, druga jest kwestia rolnictwa i wsi, no tutaj rozumiem, że jest więcej łączy niż dzieli. Dlaczego jest to trudne? No bo po pierwsze dlatego, że jeżeli partie, które mają podobne programy ze sobą wspólnie współpracują, to się boją, że ta mniejsza może być wchłonięta czy podporządkowana tej większej, ponieważ no, jeśli mamy, powtórzmy raz jeszcze, podobne pod pewnymi względami elektoraty, to ten elektorat mniejszy jest gotów przyłączać od tego, kto większy. No, tutaj doskonałym przykładem, całkiem nieodległym, są losy partii pani Lubnauer i pana Petru, która już w tej chwili właśnie zupełnie rozpuściła się w ramach Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, a do tego nawet stopnia, że pan Petru trafił do innej formacji, prawda, czyli do Trzeciej Drogi. Natomiast myślę, że drugim czynnikiem, który temu sprzyja, może być to, że powiedziałbym tak, że też politycy, czy liderzy tych formacji niekoniecznie są gotowi realizować projekty wspólnie w tym wypadku z Prawem i Sprawiedliwością. No, w wypadku PSL mamy taką historię, że PSL co prawda ma wiele podobieństw do prawicy, chociażby w tym, że ma podobny elektorat, jeśli chodzi o wieś chociażby, podobne interesy. A tak jak się składa, że z jednym wyjątkiem zawsze PSL wchodziło w koalicję, jak miało do wyboru, to raczej na lewo niż na prawo. No, jedyny wyjątek to jest rok 89, to jeszcze nie PSL, tylko ZSL, ale wtedy rzeczywiście raz się zdarzyło, że ta formacja zdecydowała się jednak na koalicję na prawo, co przyczyniło się w bardzo dużym stopniu do pogłębienia zmian politycznych i ustrojowych, które wtedy w Polsce następowały. Myślę, że w tej chwili jest porównywalna sytuacja, jeśli chodzi o skalę wyzwań, bo powtórzmy raz jeszcze, to oczywiście, jak pani sama powiedziała, ja już komentuję bardzo wiele wyborów, ale te wybory, może wybory są kolejne, ale sytuacja jest zdecydowanie jakościowo specjalna, nadzwyczajna. A sytuacja, w której mamy decydować o radykalnym ograniczeniu suwerenności kraju, to jest przecież, zgódźmy się, to jest coś innego niż zmiana jednych rządzących na innych rządzących w ramach tej samej konstrukcji ustrojowej i przy zachowaniu tej samej sytuacji suwerennościowej, czyli poziomu suwerenności, albo nawet zwiększającej się suwerenności kraju, jak to przez dłuższy czas się działo po 1989 roku.
Panie doktorze, ale wspomniał pan jeszcze na moment, może skupmy się na PSL-u. Wspomniał pan o tym, że PSL i historia też to pokazuje, że buduje te koalicje na lewo od siebie.
Jak ma do wyboru między lewo a prawo, to
To raczej wybierze. I z czego to wynika? Dlaczego tak jest?
bardzo dobre pytanie. Znaczy, powtórzę, jest wyjątek 89 rok, ale to no, jeszcze wtedy PSL był ZSL-em. Ja myślę, że to wynika po pierwsze z tych obaw przed utratą własnej podmiotowości w relacji z silniejszym, ale również myślę, że wynika to z tego, że po prostu długo, że współpraca, znaczy na poziomie powiedzmy takich kluczowych grup interesu w kręgu elit i tak dalej, po prostu jest silnie z tymi lewicowymi powiązany. I stąd jakby taka łatwiejsza skłonność, żeby w tym kierunku spoglądać. No, jeżeli ktoś był ministrem w rządzie jeszcze premiera Tuska przez długie lata, to pewnie łatwiej mu się z nim dogadywać niż z prawicą, mimo większych podobieństw programowych w relacjach z prawicą.
To teraz jeszcze na moment spójrzmy na to, jak mogą układać się te relacje między Polską a Unią Europejską. Tutaj pojawiło się coraz więcej głosów, że no tak naprawdę od początku ta strategia, przynajmniej części państw Europy, polegała na tym, żeby usunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To się udało. W związku z tym teraz wszystkie te problemy, wszystkie cała ta oś konfliktu przestanie istnieć. Bardzo szybko zostaną odblokowane na przykład środki z KPO. Jak pan to ocenia?
Wie pani, ja podchodziłbym do tych oczekiwań. Ci, którzy spodziewali się, że te środki są szybko odblokowane, moim zdaniem nie mają racji. To znaczy, tak naprawdę, niezależnie od tego, kto Polską rządzi, to tak naprawdę celem Brukseli, celem, a właściwie Brukseli, a biurokracji brukselskiej, elit brukselskich, jest tak naprawdę zbudowanie scentralizowanego państwa i jakby osłabienie pozycji państw członkowskich, w szczególności tych, które potencjalnie mogłyby się stać konkurencją ekonomiczną z racji efektywności, niższych kosztów i tak dalej, chociażby rolnictwo, ale również przemysł. I z tej perspektywy rozumiem, że jeśli do władzy dojdzie Koalicja Obywatelska, to rozumiem też te oczekiwania osłabiające polską konkurencyjność będzie musiała spełnić, żeby w zamian za to coś od administracji brukselskiej dostała. Tak to niestety wygląda. Pamiętajmy jeszcze raz, Polska w tej chwili od dłuższego czasu i w ostatnich 8 latach, ale również w poprzednich latach, również można by w jakimś stopniu pokazać to w odniesieniu do rządów poprzedniej ekipy, ewidentnie umacniała swoją pozycję w Unii Europejskiej, stawała się coraz bardziej konkurencyjna. I no, w oczywisty sposób można konkurować w takich poziomych relacjach rynkowych, ale jeśli to się nie udaje, to można konkurować poprzez centralizację i narzucanie niekorzystnych dla partnera reguł gry. I to się coś takiego właśnie w odniesieniu do Polski się dzieje. W odniesieniu do rolnictwa, które rozumiem, polskie w tej chwili jest naprawdę jednym z największych, albo nawet największym, prawda, uczestnikiem, tak powiem, walki konkurencyjnej. Te zapowiedzi, które są w tej chwili sformułowane, radykalnie uderzają w polskie rolnictwo, to znaczy w polski eksport, to znaczy w szansę rozwoju polskiego państwa. Bo jeśli rolnictwo polskie zostanie zablokowane, w takim wypadku co oznacza, że będziemy mieli zdecydowanie mniejszy eksport i zwiększony import, czyli będziemy mieli dramatyczny rozdźwięk między jednym a drugim, a to znaczy, że staniemy się państwem znacznie słabszym.
Skoro, panie doktorze, wspomniał pan o rolnictwie, to jeszcze dosłownie na moment, bo mamy ostatnią minutę. Wróćmy do stricte już polskiej polityki. Co dalej z rolniczą dwunastką? Czy jest szansa, że PSL przeforsuje i uda się po prostu ten projekt doprowadzić do końca?
Wie pani, mam wrażenie, że PSL liczy na to, że będzie budowała koalicję na lewo, a równocześnie spróbuje przy poparciu, rozumiem, prawicy, którą chce zepchnąć do opozycji, tę dwunastkę przeforsuje. Myślę, że łatwiej byłoby ją przeforsować, gdyby PSL zdecydowało się na koalicję z PiS-em i z Konfederacją, ale jak będzie, zobaczymy.
Jak będzie, zobaczymy, powiedział dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Bardzo.
7:59 to oznacza, oznacza, drodzy państwo, że już za kilka chwil Adrian Grałek i wiadomości w Radio Wnet, a zaraz po nich druga godzina Poranka Wnet, więc koniecznie bądźcie państwo razem z nami.